Zieleń miejska to na ogół estetyczne miejsce kojarzone z rekreacją, wypoczynkiem. Miejsce odseparowane od miejskiego zgiełku, gdzie można miło spędzić czas. Ale przecież nie zawsze tak jest. Bo nie zawsze teren niezabudowany, szczególnie taki z naturalną, dziką roślinnością, jest bezpieczny. Zapraszam do województwa lubelskiego. Nie po raz pierwszy do stolicy tego województwa. Jest rok 1991. Początek roku. Jesteśmy zaledwie miesiąc po uroczystym zaprzysiężeniu Lecha Wałęsy na prezydenta RP i przyjęciu insygniów władzy od emigracyjnego prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Jan Krzysztof Bielecki zostaje powołany na stanowisko premiera. Wygłasza exposé, w którym zapowiada dalszą demokratyzację Polski i kontynuację reform gospodarczych. W Bieszczadach, w okolicach Cisnej, ma miejsce katastrofa śmigłowca Mi-8, wykorzystywanego do realizacji magazynu kryminalnego 997. W trakcie katastrofy ekipa programu jest na ziemi. Ginie 3-osobowa załoga śmigłowca oraz policjanci z Krosna i Leska. W sumie 10 osób. A w Teatrze Dramatycznym w Warszawie ma miejsce prapremiera musicalu Metro w reżyserii Janusza Józefowicza, jako pierwszej prywatnej produkcji teatralnej po upadku PRL. Tymczasem my jesteśmy w Lublinie, największym mieście wschodniej Polski. Lublin liczy 350 tysięcy mieszkańców i jest największym ośrodkiem akademickim w tej części Polski. Działają tu takie uczelnie jak KUL, UMCS, Politechnika, Akademia Medyczna czy Akademia Rolnicza. Studentką największej z nich, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, jest 23-letnia Jolanta Tchórz. Jola jest na 5. roku pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Pochodzi z okolic Parczewa w województwie bialsko-podlaskim. Miejscowości oddalonej od Lublina o około 65 km. Jako studentka spoza miasta od początku studiów zamieszkuje w akademiku. Aktualnie od kilku miesięcy w nowo oddanym do użytku akademiku Helios przy ulicy Czwartaków na lubelskiej Wieniawie. Pokój 608 w tymże domu studenckim dzieli z dwiema koleżankami. Jola jest niską szatynką, dziewczyną pogodną, wesołą, ale jednocześnie również skrytą. Raczej stroni od głośnych imprez. Stanowczo preferuje w wolnym czasie spokojne pogaduchy z przyjaciółkami. Dużo czasu spędza również po prostu na nauce i pisaniu pracy magisterskiej. Należy do związanej z Kościołem Katolickim wspólnoty Wiara i Światło. W ramach tej wspólnoty, zgodnie z działalnością statutową ruchu, czynnie pomaga osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich rodzinom. Z taką też działalnością, jako studentka ostatniego roku pedagogiki specjalnej, wiąże swoją przyszłość. Chce pomagać ludziom, którzy tej codziennej pomocy najbardziej potrzebują. Chciałaby po studiach podjąć pracę w ośrodku dziennego pobytu upośledzonych. Pomagać, wspierać, ułatwiać codzienność, wykorzystując swoją wiedzę nabytą na uczelni i umiejętności. Lubi to, co robi. Czerpie z pomocy innym ogromną satysfakcję. Praca magisterska Joli, która właściwie jest już praktycznie na ukończeniu, wiąże się ściśle z podjętą już przez nią działalnością we wspólnocie. Traktuje o modyfikowaniu obrazu siebie w oparciu o przynależność do ruchu Wiara i Światło. Jest 22 stycznia 1991 roku. Mroźny, śnieżny wtorek. Jola spędza późne popołudnie i wieczór u swojej przyjaciółki Doroty w mieszkaniu na osiedlu Piastowskim, oddalonym od akademika o jakieś 900 metrów. Dziewczyny spędzają czas na pogaduchach, wspominaniu niedawnej zabawy sylwestrowej, którą zresztą razem spędziły. Miło upływający czas przerywa uświadomienie sobie, że już zbliża się godzina 21, a Joli pasowałoby gdzieś wcześniej położyć się spać, odpocząć przed jutrzejszymi porannymi ważnymi zajęciami. Poza tym, wychodząc z akademika, zostawiła nieobecnym wówczas koleżankom kartkę, że jest u Doroty i wróci o 21. Nie musi się co prawda przed nimi w żaden sposób spowiadać, ale zwyczajnie nie chce, aby niepotrzebnie się martwiły. Kilka minut przed 21 ubiera się i wychodzi, udając się w kilkunastominutową pieszą powrotną drogę do akademika. Mija noc. O świcie koleżanki z pokoju z niemałym zdziwieniem odkrywają, że Joli nie ma. Już wczoraj późnym wieczorem je to dziwiło. Przyjęły jednak, że wizyta u Doroty trochę się przeciągnęła. Poszły spać. Ale dziś jej łóżko jest nietknięte. Nie słyszały też, aby w nocy wracała. Nieobecność jest o tyle dziwna, że Jolka nie jest przecież typem imprezowiczki. Wykluczone jest zabalowanie gdzieś na całą noc. Poza tym jest bardzo słowna, a tymczasem zostawiona wczoraj kartka wyraźnie informuje, że wróci o 21. Choć dziwne, to jednak niewykluczone, że została na noc u Doroty. Współlokatorki znają dobrze dziewczynę, do której poszła. Dysponują też jej numerem telefonu, więc korzystając z budki telefonicznej pod akademikiem, telefonują do mieszkania Doroty. Oczekując potwierdzenia, że Jola po pierwsze tam wczoraj dotarła, a po drugie w dalszym ciągu tam jest. Niestety, Dorota przekazuje, co już wiemy, że Jola owszem była u niej, ale tuż przed 9 wieczorem wyszła. I to wyszła nigdzie indziej jak do akademika, do swojego pokoju. W planie miała po prostu pójść spać, odpocząć przed kolejnym dniem, który miał się dla niej zacząć bardzo wcześnie. Ta konfrontacja bynajmniej nie uspokaja dziewczyn. Wręcz przeciwnie, teraz są już przekonane, że musiało stać się coś niedobrego. O nieobecności koleżanki informują innych wspólnych znajomych i portierkę z akademika. Sprawę uznają za na tyle poważną, że decydują się poinformować także władze uczelni, no i oczywiście rodziców. W ten sposób śnieżna, mroźna, acz spokojnie rozpoczęta środa w domu państwa Tchórz pod Parczewem momentalnie nabiera ponurych barw. W głowach rodziców zaczynają kłębić się czarne myśli. Nerwy nie pozwalają usiedzieć w miejscu. Po bezskutecznym obdzwonieniu szpitali ojciec Jolanty zgłasza zaginięcie córki na policji. Ta początkowo zdaje się uspokajać, że takie zniknięcia wśród młodych to niemal codzienność, że na pewno niebawem sama wróci. Ale zarówno rodzice, jak i znajomi dobrze wiedzą, że dobrowolne zniknięcie w tym przypadku po prostu nie wchodzi w grę. Jola nigdy by czegoś takiego nie zrobiła bez uprzedzenia. Przekonanie o powadze sytuacji i perswazja ojca skutkuje włączeniem się policji w czynne poszukiwania już nazajutrz od zgłoszenia, we czwartek 24 stycznia. Zaczyna się przeszukiwanie całej potencjalnej trasy, kilkukrotnie, a także piwnic, garaży, zarośli i kanałów ciepłowniczych wzdłuż możliwych dróg i ścieżek łączących blok przy Leszka Czarnego 7 i dom studencki Helios przy Czwartaków 13. Spenetrowano teren wokół miasteczka uniwersyteckiego, park przy nim i przylegający do niego teren byłej jednostki wojskowej. Poszukiwania nie przynoszą rezultatów, a ich prowadzenie skutecznie utrudnia panująca zima, mróz i wszechobecny śnieg. Śnieg, który na domiar złego wciąż sypie, nanosząc na trawniki, chodniki i ścieżki kolejną świeżą warstwę białego puchu. Na chwilę obecną najbardziej niepokojące i dające do myślenia wydają się być rozmowy z okolicznymi mieszkańcami i studentami zamieszkującymi miasteczko akademickie. Informują oni, że w okolicznym parku w ostatnim czasie widywani byli podejrzanie zachowujący się amatorzy wszelakich używek, lubelski półświatek, szemrane towarzystwo, a nawet czający się, a niejednokrotnie zaczepiający przechodniów, ekshibicjoniści. Ów park, przypominający nieco swą charakterystyką dżunglę, przez okolicznych dość złowrogo nazywany jest Kambodżą. Tymczasem dni mijają, a zaginiona 23-latka nie nawiązuje kontaktu ani z rodziną, ani ze znajomymi. Nie wygląda to dobrze, a wobec złej sławy parku, przez który 23-latka musiała przejść, wracając do akademika, nadzieja na ujrzenie jej żywej topnieje szybciej niż zalegający w Kambodży śnieg. Mija 6. dzień od zaginięcia dziewczyny. Jest 28. dzień stycznia 1991 roku. Poniedziałek. Godzina 14. Przy ogrodzeniu byłej strzelnicy wojskowej, przyległej do parku, Kambodży, niewiele ponad 100 metrów w linii prostej od akademika Helios, w rejonie ulicy Czwartaków i Alei PKWN, policjanci natrafiają na ślady krwi, częściowo przyprószone śniegiem i niewielki fragment kości. 50 metrów od tego miejsca znajdują bawełnianą chustkę do nosa z widocznymi nań śladami krwi, jakby wycieranej z palców rąk. Funkcjonariusze udają się w kierunku siatki grodzącej i okalającej teren jednostki wojskowej. W tym miejscu zauważają nieszczelność, wycięty otwór umożliwiający wejście. Przechodzą na drugą stronę. 5 metrów dalej, w zaroślach, w zagłębieniu terenu, dostrzegają przyprószone śniegiem kawałki papy. Unoszą je i dokonują makabrycznego odkrycia. Pod płachtami czarnej papy, twarzą do ziemi, leży półnagie ciało młodej kobiety. Bez dolnej części garderoby, rajstop, bielizny i butów. Na ciele obecna jest koszulka, brązowy sweter, czarna spódnica i ciemny płaszcz typu jesionka. Obecny jest też biustonosz, ale jego miseczki podciągnięte są powyżej piersi. Po obróceniu ofiary na plecy, oczom funkcjonariuszy ukazuje się mocno posiniaczona i opuchnięta twarz, ale i coś w jej obrębie, czego z pewnością jeszcze nigdy w takich przypadkach nie widzieli. Wyraźne ubytki w górnej i dolnej wardze dziewczyny. Sugerujące, co wydaje się wprost nieprawdopodobne, że sprawca wargi po prostu odgryzł. Oczywiście nie ma wątpliwości, że to ciało poszukiwanej Jolanty Tchórz. Przeprowadzona sekcja zwłok wykaże, że przyczyną śmierci Jolanty było rozległe uszkodzenie mózgu. Była co najmniej 3-krotnie uderzona w tył głowy ciężkim przedmiotem, z dużą siłą. Tym przedmiotem mógł być łom albo na przykład klucz do kół. Uderzenia te spowodowały rozległe pęknięcie czaszki. Ponadto poza siniakami ujawniono rany na czole, połamane paznokcie na palcu środkowym i wskazującym prawej ręki i krwawe wybroczyny pod pachami, co dowodzi, że sprawca swoją ofiarę przeciągał. Wskazują na to też ślady zabezpieczone na miejscu znalezienia zwłok. Miejsce znalezienia nie było dokładnie miejscem zbrodni. Wyskrobiny spod paznokci dowodzą, że ofiara przed śmiercią podjęła walkę z oprawcą. 23-latka, czego można było się spodziewać już po wstępnych oględzinach, została zgwałcona. Nie ujawniono co prawda śladów nasienia, ale narządy płciowe nosiły wyraźne ślady mechanicznych uszkodzeń, co w połączeniu ze wspomnianym już odgryzieniem warg wskazuje na sprawstwo prawdziwego dewianta, żeby nie powiedzieć psychopaty. Przy zwłokach brakowało kilku należących do Jolanty przedmiotów. Rękawiczek, czarnych kozaków do kolan, czarnej chustki, czarnej kopertówki, jasno-seledynowej reklamówki. Zniknęła też biżuteria. Delikatny pierścionek z malinowym oczkiem, srebrne kolczyki, metalowy łańcuszek i popularny zegarek na białym pasku. Nie ma jednak wątpliwości, że wiodącym motywem zbrodni był motyw seksualny. Co ciekawe, ekspertyza ciała ujawniła, wnioskując po plamach opadowych na ciele, że przez kilka godzin po zabójstwie zwłoki leżały na plecach. I dopiero po takim czasie zostały odwrócone. Świadczyć to może o tym, że morderca po kilku godzinach w jakimś celu wrócił na miejsce zbrodni, czy też miejsce porzucenia ciała. Albo przez całą noc przebywał ze swoją ofiarą. Niedaleko zwłok, kilkadziesiąt metrów dalej, odnaleziono tajemniczą torbę, dużą jutową torbę, worek, ze specyficzną zawartością. Było w niej kilka pilników do metalu, zamki do drzwi, gwoździe, nożyce i kilka innych drobnych narzędzi. Na niej ujawniono brunatne plamy przypominające zaschniętą krew. Ostatecznie, pomimo wiedzy, że atak nastąpił przy użyciu jakiegoś ciężkiego przedmiotu, nie znaleziono dowodu na to, by torba należała do sprawcy zabójstwa. Uznano, że nie ma żadnego związku ze sprawą. Wieść o znalezieniu ciała studentki szybko roznosi się po całym Lublinie. Na mieszkańców, a szczególnie studentki zamieszkujące miasteczko, co chyba nikogo nie dziwi, pada blady strach. Tajemnicą Poliszynela były zdarzające się zaczepki, ale żeby takie coś, taki mord. Policja i prokuratura rozpoczynają poszukiwania dewianta. Po szybkim wyłączeniu z kręgu podejrzanych byłego chłopaka Jolanty, nawiasem mówiąc pracownika uniwersytetu, skupiają się na mężczyznach, którzy już widnieją w kartotekach. Dopuścili się gwałtu, molestowania seksualnego lub napastowania kobiet. Tymczasem na lubelskiej komendzie pojawia się szereg zgłoszeń o zaistniałych incydentach w okolicy UMCS-u. Pojawiają się również i zgłoszenia o sytuacjach dokładnie z wieczoru 22 stycznia. I te stają się dla śledczych najbardziej istotne. Zacytuję zeznania jednej ze studentek, Magdy, studentki pierwszego roku geografii, która tego dnia miała zajęcia do godziny 20 i wracała z koleżanką do akademika Helios właśnie, z budynku wydziału przy ulicy Akademickiej 19. Byłyśmy na uczelni do późnych godzin. Miałyśmy zaliczenia z kartografii. Gdy byłyśmy na schodkach przy parku, zobaczyłyśmy młodego mężczyznę. Wyprzedził nas na około 2-3 metry, po czym nagle odwrócił się i skierował w naszą stronę. Schody były wąskie, więc żebyśmy mogli się minąć, cofnęłam się i szłam chwilę za koleżanką. Gdy Beata przechodziła obok tego faceta, nie zaczepił jej. Ale gdy ja znalazłam się tuż przy nim, schylił się i złapał mnie za nogę, a następnie popchnął tak, że się przewróciłam. Po czym pochylił się nade mną i złapał za szalik. Zaczęłam się szarpać. Złapałam za drugi koniec szalika i wyrwałam mu go z ręki. Pamiętam, że Beata krzyczała i prosiła, aby zostawił mnie w spokoju. W pewnym momencie ten mężczyzna zamachnął się, tak jakby chciał mnie uderzyć. Ale chyba się rozmyślił. Spokojnym krokiem sobie poszedł. Trwało to kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund. Jak się okazało w toku śledztwa, kilkanaście minut po tym zdarzeniu, Prawdopodobnie ten sam mężczyzna zaczepił trzy inne studentki w parku na wysokości Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka, a więc jakieś 200-300 metrów dalej. Początkowo zaczepił słownie, ale kiedy te próbowały go ominąć, jedna z dziewczyn została przez mężczyznę chwycona obiema rękami za ramiona, a następnie ten jedną ręką próbował złapać ją za nogę. Dziewczyny zaczęły krzyczeć. Napastnik podjął próbę wyprowadzenia ciosu w głowę kobiety. Kiedy to się nie udało, spłoszony zapewne krzykami, uciekł w kierunku ulicy Czwartaków. Pół godziny później, w drogę powrotną od przyjaciółki do akademika przy Czwartaków, udała się Jola Tchórz. Na podstawie zeznań zaatakowanych w obrębie parku dziewczyn sporządzono dwa portrety pamięciowe potencjalnego sprawcy morderstwa. Trzeba mieć na uwadze, że w momencie ataków panowała już ciemność, co w znacznym stopniu utrudniało dostrzeżenie szczególnych cech, a w konsekwencji mogło negatywnie wpłynąć na opracowanie wiernego portretu. A w tym wypadku skutkowało sporządzeniem dwóch, pomimo iż z dużym prawdopodobieństwem miały odwzorować jednego i tego samego osobnika. Według pierwszego to krępej budowy mężczyzna, wiek około 25-30 lat, wzrost 170 cm, włosy średnie, ciemne, w nieładzie. Według drugiego to mężczyzna szczupły, wiek i wzrost zgodny, 25-30 lat, 170 cm, włosy krótkie, częściowo sterczące na boki. Co więcej, w zgodnej opinii, sprawcę ataków na studentki charakteryzował tak zwany kaczy chód. Oba portrety pamięciowe zostają opublikowane w lokalnych dziennikach. Jeden z czytelników Kuriera Lubelskiego, pracownik naukowy Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS, w wizerunku jednego z nich rozpoznał, nazwijmy to, swojego rozmówcę, który w dzień dokonania zbrodni, około godziny 18, na jednej z alejek w parku natrętnie próbował zająć go rozmową. Pan Jan szedł wówczas na zajęcia z solistami zespołu tańca ludowego do domu studenckiego Esculap. Szedł od strony tak zwanego LSM, czyli osiedla należącego do lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej, a sąsiadującego z miasteczkiem uniwersyteckim. Dzieli je aleja PKWM, dzisiejsza Głęboka. Dla jasności idzie dokładnie też od strony osiedla, na którym u przyjaciółki przebywa właśnie Jola. Kiedy przeszedł już Wileńską, przeciął aleję PKWN i wkroczył do parku, idący przed nim mężczyzna w czapce, dzianej z daszkiem, nagle się odwrócił. Najpierw ni stąd, ni zowąd zapytał, czy idzie z pracy, czy do pracy. Sytuacja specyficzna. Ciemna, ośnieżona alejka w parku i podejrzany facet na siłę próbujący zagaić rozmowę. Później cały czas podążając obok mówił coś chaotycznie, że on szuka pracy, że jest na rencie, ale dostał ją tylko na rok, że boi się, że mu ją zabiorą. Wyraźnie, nachalnie próbował nawiązać dłuższą rozmowę. Pan Jan pod pretekstem spóźnienia się na zajęcia ostatecznie skutecznie ją przerwał. Panowie na odchodne podali sobie rękę. Ta unatręta okazała się być, jak to określa informator, spocona i oślizgła. A sam uścisk trudno nazwać uściskiem, bo mężczyzna podał rękę zupełnie nie jak mężczyzna. Nie ścisnął dłoni. Ogólnie człowiek ten wydawał się dziwny i w pewien sposób niepokojący. Chaotycznie się wysławiał, mówił w sposób specyficzny, niechlujny. Poruszał się też bardzo nietypowo, kołysząc na boki całym tułowiem. Zadaniem śledczych jest teraz ustalenie, kim jest podejrzany osobnik widziany tego feralnego dnia w okolicy przez tyle osób. Tak charakterystyczny i tak zwracający na siebie uwagę. Portrety pamięciowe potencjalnego sprawcy przybliżone zostają szerokiej publice w marcowym odcinku magazynu kryminalnego 997 Michała Fajbusiewicza. Niestety, nawet tak duża popularność programu nie przyczynia się do rozwiązania sprawy. Dewiant z lubelskiej Kambodży pozostaje na wolności, a sprawa wobec niewykrycia sprawcy zostaje umorzona już w grudniu 1991 roku. Mijają 3 lata. Jest czerwiec 1994 roku. Do lubelskiej prokuratury wpływa decyzja o wznowieniu śledztwa. Śledztwo zostaje wszczęte przez odległą prokuraturę wojewódzką w Słupsku. Dlaczego? Otóż ta właśnie prokuratura ma podejrzanego. Niejakiego Leszka Pękalskiego, 28-latka, który poniekąd przyznał się do zabójstwa. Ale po kolei. W listopadzie 1992 roku Leszek Pękalski zostaje oskarżony i skazany na 2 lata pozbawienia wolności za gwałt na 40-latce w swojej rodzinnej wsi Osieki w powiecie bytowskim na Pomorzu. Gwałtu dokonanego na początku lipca 1991 roku. Sekretarka prokuratury rejonowej w Bytowie kojarzy wówczas 2 przestępstwa popełnione w krótkim odstępie czasu w 2 miejscowościach w powiecie bytowskim. Wspomniany już gwałt we wsi Osieki i morderstwo dokonane tydzień wcześniej, 27 czerwca 1991 roku, we wsi Darszkowo, gdzie ofiarą była 17-letnia dziewczyna. Łączy fakty i wnioskuje, że sprawcą obydwu może być jeden i ten sam człowiek, zatrzymany już za gwałt Leszek Pękalski. Wnioskowanie okazuje się słuszne. Zebrane w toku wszczętego śledztwa dowody są niepodważalne. Ponadto sam Pękalski przyznaje, że to on zamordował 17-letnią Sylwię. A następnie, w toku pogłębionego śledztwa, ku zdumieniu śledczych, nieprzymuszony sam opowiedział o 10 swych skrzywionych seksualnych przygód na terenie całej Polski. Przyznaje się do około 90 zabójstw, a wśród nich i do takiego z zimy 1991 roku, kiedy to w jakimś mieście, nie pamięta nazwy, podrywał dziewczyny w akademiku i jego okolicach. Jedną z nich zamordował. W ten sposób śledczy trafiają na sprawę Jolanty Tchórz. Decydują się wznowić umorzone już śledztwo lubelskie i przedstawić świadkom zeznającym w sprawie zabójstwa Jolanty, którzy w styczniu 1991 roku widzieli dziwnie zachowującego się podejrzanego, film z Pękalskim i 3 innymi przypadkowymi mężczyznami. Świadkowie wskazują mężczyznę numer 3, Leszka Pękalskiego. Jedni są przekonani na 100%, inni mówią o dużym prawdopodobieństwie, wskazując jako główną rozbieżność tuszę okazanego. Na filmie jest otyły mężczyzna, podczas gdy ten widziany w Kambodży był dużo szczuplejszy. Wątpliwości co do zgodności osoby numer 3 z filmu z osobą, którą spotkał na swej drodze do akademika, nie ma m.in. pan Jan, który feralnego dnia 3 lata wcześniej z podejrzanym rozmawiał. Potwierdza zgodność wzrostu, sposobu chodzenia, sposobu wysławiania się i głosu. Pan Jan jest muzykiem, ma wyczulony słuch, co w tym przypadku wydaje się nie bez znaczenia. Przyznaje jednak, że osobnik widziany na żywo był znacznie szczuplejszy. Wobec takich zeznań śledczy prezentują świadkom fotografię Pękalskiego z okresu zatrzymania, sprzed 2 lat. Wówczas wszyscy, również ci pierwotnie niezdecydowani, wskazują, że to on lub z dużym prawdopodobieństwem on. 2 miesiące później, w sierpniu 1994 roku, przy okazji organizowanej w Lublinie wizji lokalnej, śledczy organizują krótkie spotkanie Leszka Pękalskiego, nazywanego już wówczas wampirem z Bytowa, z panem Janem. Po nim pan Jan potwierdza zgodność jeszcze jednego niebanalnego elementu. Doświadczył oto bowiem tego samego specyficznego i niecodziennego podania ręki. Bez uścisku. Na wizji lokalnej Pękalski w swoim specyficznym stylu opisuje i pokazuje, co i jak robił. Co robił z Jolą, i jak pozbawiał ją życia. Ale i trzeba przyznać, że się miota, modyfikuje opisy. Momentami sprawia wrażenie, jakby konfabulował. Śledczy udowodnili, że większość spośród 90 zbrodni, do których przyznał się Pękalski, nie mogło być popełnionych przez niego. Aby popełnić wszystkie, musiałby bowiem posiąść zdolność teleportacji. Część zeznań była więc czystą fantazją, chorą chęcią przypisania sobie zasług. A większość z nich charakteryzowała każdorazowa modyfikacja opisów i wersji. Ostatecznie prokuratura wojewódzka w Słupsku oskarżyła wampira Zbytowa o 17 zabójstw o podłożu seksualnym, dokonanych między 1984 a 1992 rokiem, w tym za to dokonane na studentce UMCS w styczniu 1991. Podczas procesu w przedmiotowej sprawie Pękalski odwołał wszystkie swoje zeznania. Jednym z kluczowych dowodów mających świadczyć o winie Pękalskiego miały być włosy zabezpieczone na ubraniu 23-latki, które w opinii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji miały cechy zbieżne z tymi z jego głowy. Badania te nie były jednak super dokładne, a dziś już wiemy, że wyizolowany w późniejszych latach ślad DNA wykluczył tę zgodność. Ostatecznie sąd oddalił aż 16 z 17 zarzutów zabójstwa, a Pękalski skazany został jedynie za morderstwo 17-letniej Sylwii R. z Darszkowa. W przypadku Jolanty Tchórz sąd uznał, że poza zeznaniami świadków nie ma jednoznacznych i obiektywnych dowodów, które obciążałyby Pękalskiego w tej sprawie. Z opinii profilera kryminalnego, który pracował przy sprawie, wynika, że sprawcą był młody mężczyzna w wieku około 25-30 lat. Osobnik o niskiej kulturze osobistej, prymitywny, niewykształcony i nadpobudliwy. Mógł być w nieudanym związku małżeńskim. Ale kto to był? Na to kluczowe pytanie wciąż nie ma odpowiedzi. Dziś owiana złą sławą Kambodża z początku lat 90. jest w dużej mierze zabudowana. W bliskiej okolicy tragicznego zdarzenia w 1995 roku oddano do użytku akademik Ikar, w 2000 roku duży prywatny akademik Burżuj, a w 2015, dokładnie w miejscu znalezienia ciała Jolanty, nowoczesne centrum badawcze Ecotech Complex UMCS. Park zmniejszył swoją powierzchnię, jest lepiej zagospodarowany i niewątpliwie bezpieczniejszy. A pamięć o wydarzeniu sprzed przeszło 30 lat mocno już się zatarła. Kilka lat temu sprawą zabójstwa Jolanty Tchórz zainteresowało się lubelskie Archiwum X. Ale informacji o postępach w śledztwie brak.